ostatnią bitwą, którą dziś omówimy, będzie starcie, w którym również brali udział Rzymianie. Bitwa pod Alezją z 52 roku przed naszą erą różniła się jednak dosyć mocno od tej pod Cannami.
Tak, była to bitwa zupełnie inna. No i skończyła się też dla Rzymian zupełnie inaczej. Ale mówić o bitwie pod Alezją, musimy wspomnieć oczywiście o podboju Galii przez Juliusza Cezara. Wybitną postać, którą nawet człowiek, który nie jest miłośnikiem historii, doskonale zna. I generalnie Gajusz Juliusz Cezar jest postrzegany w historii jako wielki wódz, natomiast on sam traktował działania militarne tylko jako rzecz konieczną do zdobycia poparcia politycznego, polepszenia swojej pozycji wśród struktur politycznych państwa rzymskiego. Stąd też jego decyzja o tym, żeby w wyniku wojen zdobyć pozycję w Rzymie. W momencie, kiedy pojawił się w Galii, Celtowie mieszkający tam byli na bardzo dobrej drodze do tego, aby stać się silną cywilizacją, która może tak naprawdę konkurować z rzymską. Siły, którymi dysponował, były dużo mniejsze od potencjału Galii. Galia była również, tak jak Hiszpania, bardzo dobrze zaludniona. Gajusz Juliusz Cezar postanowił podbijać Galię. Częściowo nie zamierzał walczyć z wszystkimi plemionami galijskimi, bo z nimi nie miał szans. Działał według rzymskiej zasady, dzieli rządź, natomiast udawało mu się na przestrzeni lat 60. I wieku przed naszą erą pokonywać kolejne plemiona galijskie i zwiększać zasięg władzy rzymskiej w Galii.
Tylko doprecyzujmy, że plemiona galijskie nie tworzyły jednego zwartego organizmu. Często nie były one nawet ze sobą związane z sojuszem. Do tego dochodziło bardzo często do walk pomiędzy nimi. Cezar wykorzystał sytuację i eliminował przeciwników jeden po drugim.
Dokładnie, udało mu się podbić Galię aż do Morza Północnego i do kanału La Manche, gdzie zaczął pożądliwym wzrokiem patrzeć w stronę Wysp Brytyjskich. Natomiast tak jak historia wiele razy pokazywała, jak ważna jest osoba wodza, tak i w tym przypadku pojawił się jeden z wodzów galijskich, który był w stanie sprzymierzyć plemiona galijskie i wykorzystać potencjał dzisiejszej Francji.
Tym przywódcą był Vercingetorix,
który był w stanie zmobilizować wszystkie bądź większość plemion galijskich do walki z Juliuszem Cezarem.
Gajusz Juliusz Cezar o Galach.
Łotrostw, które uprawiają poza granicami państwa, nie poczytują za hańbę. Przeciwnie, chwalą się, że czynią to dla ćwiczeń i zahartowania młodzieży.
Bitwa pod Alezją jest bitwą specyficzną, ponieważ to bitwa, która była również oblężeniem, a ci, którzy oblegali, również byli oblężeni. Już tłumaczymy, o co chodzi.
Pod Alezją znajdował się trudny do zdobycia galijski fort. Cezar, nie chcąc narażać własnych sił, rozkazał przygotowania do długiego oblężenia. Rozkazał więc, aby zbudowano szereg umocnień. Niektórzy historycy twierdzą, że te umocnienia miały sięgać aż 15 kilometrów.
Dokładnie tak. No, trzeba pamiętać o tym, że w Alezji był ukryty Vercingetorix wraz z nawet 90-tysięczną armią. Więc zdobycie takiego miasta z takim potencjałem wojskowym było bardzo trudne. Juliusz Cezar słusznie zauważył, że łatwiej będzie zagłodzić zwyczajnie tych żołnierzy, którzy są zamknięci w murach. Vercingetorix miał jedną możliwą opcję do wykorzystania, czyli wyjście poza mury i wydanie walnej bitwy Cezarowi. Rzymianin liczył na to, natomiast sytuacja, która się rozwinęła, zaskoczyła samego Juliusza Cezara. Juliusz Cezar liczył na walną bitwę, natomiast nie wiedział o nadciągających posiłkach galijskich.
W tej sytuacji okazało się, że Rzymianie, którzy do tej pory oblegali fort pod Alezją, znaleźli się sami w tych zbudowanych przez siebie umocnieniach w oblężeniu. Byli atakowani zarówno ze strony fortu, jak i z zewnątrz. No więc sytuacja nie prezentowała się zbyt dobrze. Wielkie zagrożenie stanowili Galijczycy wówczas dla Rzymian.
Dokładnie. Juliusz Cezar w momencie, w którym dowiedział się, że nadciągają posiłki w liczbie nawet ponad 100 tysięcy Galijczyków, aby zerwać oblężenie, postanowił wybudować jeszcze jeden pierścień umocni. Więc rzymskie wojska, których liczono ilość na około 50 tysięcy żołnierzy, znaleźli się pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym pierścieniem umocnień, które wybudowali. Skutkowało to tym, że bitwa była toczona na dwa fronty. Z Alezji były wykonywane wypady i atakowano wewnętrzną część umocnień, natomiast posiłki, które przybyły, atakowały zewnętrzny pierścień umocnień. Rzymianie odznaczyli się bardzo dużą odwagą i determinacją i utrzymali swoje pozycje. Liczebność wojska galijskiego stała się też przekleństwem dla samych Galijczyków. Zaczęło brakować prowiantu i w Alezji, i pośród wojsk, które pomagały oblężenie przełamać.
Dochodziło do wielu starć, wielu ataków na umocnienia rzymskie. Każdy z tych ataków kończył się ogromnymi stratami po stronie galijskiej. Tutaj właśnie te wyszkolenie i wyposażenie legionistów rzymskich były znaczące. No i w jednym z takich ataków faktycznie Galijczykom udało się nawet przebić jeden z pierścieni umocnień rzymskich, natomiast bardzo szybko zostali stamtąd wyparci przez zdeterminowanych legionistów. No i to koniec końców doprowadziło do panicznej ucieczki tych oddziałów, które przyszły na pomoc oblężonemu fortowi.
Tak, Vercingetorix, widząc, że odsiecz, która pojawiła się pod Alezją, nie jest w stanie przełamać oblężenia, postanowił się poddać. Wiedział, że jeżeli tego nie zrobi, to prawdopodobnie zagłodzi dziesiątki tysięcy mieszkańców i obrońców Alezji. Bitwa pod Alezją przypieczętowała dominację rzymską na terenie dzisiejszej Francji na kilkaset lat. Sam Vercingetorix został poprowadzony do Rzymu na łańcuchu jako niewolnik i jako trofeum Juliusza Cezara. Sam Juliusz Cezar po tym zwycięstwie stał się tak naprawdę pierwszą osobą w państwie.
Tak, zwycięstwo pod Alezją, zwycięstwo w Galii spowodowało, że Gajusz Juliusz Cezar liczył się już naprawdę z dużym poparciem Rzymian, co nie zawsze odpowiadało senatowi rzymskiemu, ale również jego staremu przyjacielowi, czyli Gnejuszowi Pompejuszowi, który tworzył niegdyś z Gajuszem Juliuszem Cezarem triumvirat. W 16 odcinku podcastu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość gościliśmy szeregowego Jakuba Lecha z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a konkretnie 172 Batalionu Lekkiej Piechoty w Opolu. Dzięki, bracie.
Dzięki wielkie, było bardzo miło. No dzisiaj z tej żołnierskiej przyszłości nam się zrobiła trochę żołnierska przeszłość, ale jak mówi historia, historia jest nauczycielką życia, więc nawet w wojsku, a szczególnie w wojsku, warto z tej wiedzy historycznej korzystać.
Archiwalne audycje z naszego cyklu możecie Państwo odsłuchać na stronie naszego radia w zakładce podcasty. Zapraszamy też na platformę Spotify. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę naszego podcastu. Radosław Lech, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.